jak śpiewaliśmy tę pieśń, byłem po prostu wzruszony, bo z tym, co mam przygotowane w kazaniu, widziałem to, co śpiewam. Jak Bóg jest wielki, jak Bóg jest wspaniały, jak Bóg uzdrawia, jak Bóg stoi obok nas wtedy, kiedy Go potrzebujemy. Bóg chce powiedzieć nie tylko do was, ale do mnie samego, dlatego prosiłem Go bardzo, aby mi Duch Święty w tym poprowadził, według swojego uznania. Każdy z nas, gdy tutaj dzisiaj przyszedł w to miejsce, zapewne podjął jakieś decyzje, prawda? Mimo, że to niedziela, ale człowiek podejmuje ciągle jakieś decyzje i przez całe swoje życie człowiek podejmuje wiele, wiele decyzji. Jedne są bardziej ważne, a drugie są mniej ważne. Te mniej ważne decyzje pomagają nam odnaleźć się w teraźniejszości. To znaczy, abyśmy mogli przeżyć dzisiaj, żyć dzisiaj. Natomiast te ważne decyzje, które podejmują, pomagają nam przetrwać przez całe nasze życie tutaj na tej ziemi. Nie tylko dzisiaj, ale przez całe nasze życie. Ale te nasze decyzje, które my podejmujemy, kończą się z naszym odejściem z tej ziemi. Ludzie zapominają o nas, a my w tym czasie jesteśmy już gdzie indziej. One już dla nas nie mają żadnej wartości. No i całe szczęście, że Bóg dał człowiekowi możliwość podejmowania decyzji, tych też najważniejszych. Na przykład, co będzie ze mną, gdy ja się wybieram po śmierci? Jest takie pytanie. Tej decyzji wiecznej, nie tej chwilowej, podejmujemy na dzisiejszy czas. I dzięki Bogu za to. Ale takie decyzje, nie tylko te najważniejsze, ale i te nawet drobne decyzje są powiązane z wiarą. Podejmujemy wtedy decyzje, kiedy wierzymy, że to się właśnie stanie, że to się właśnie wypełni. Inaczej nie podejmujemy żadnych decyzji, bo po co? Ja w swoim życiu podjąłem wiele decyzji, które musiałem podjąć i dzisiaj się podzielę z wami jedną z nich. I niech to będzie świadectwem, co Bóg uczynił w moim życiu. W bardzo trudnej sytuacji, gdyż musiałem podjąć decyzję o mojej wieczności. Tak, o mojej wieczności musiałem podjąć decyzję. Było to przed samym chrztem, chrztem wiary, gdy tylko poprosiłem pastora, wtedy był pastor Jaroszewicz na Satą. Razem z moją żoną poprosiliśmy o chrzest. Wybraliśmy sobie pamiętny dzień 1 stycznia 1995 roku. Wybraliśmy sobie dzień 1 stycznia po to, abyśmy nigdy nie zapomnieli, aby to był dla nas pamiętny dzień. I cieszyliśmy się bardzo, że niedługo będziemy ochrzczeni. I to nie mogliśmy się doczekać. Wydawało nam się, że to zaraz będzie chrzest. Natomiast pastor zadecydował, że chrzest będzie dopiero w kwietniu. O, jak to długo trzeba było czekać. Ale już wtedy Bóg uczył nas cierpliwości i dał nam czas, abyśmy mogli się zastanowić w podjęciu tak ważnej decyzji. Zanim podjęliśmy tę decyzję, należeliśmy wcześniej do kościoła rzymskokatolickiego, w którym wystarczyło tylko wykonać dobre uczynki, aby być zbawionym. No, tylko że do mnie to nie docierało, bo nie wiedziałem, ile tych uczynków mam wypełnić, abym się mógł zbawić. No i nie było takiej granicy. Czas oczekiwania na chrzest nie był łatwym okresem, dlatego że szatan nie może pogodzić się z tym, że odchodzą od niego osoby, że traci te dwie osoby, które wcześniej należały do niego. A więc wziął się za mnie i to ostro. Wtedy nie wiedziałem i nie rozumiałem, że będzie to walka o moje wieczne życie. Nie chciał szatan, abym wobec ludzi wyznał, że Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem. I wtedy posłużył się Słowem Bożym. Wcześniej posługiwał się innymi argumentami, ale one były za słabe. Teraz posłużył się Słowem Bożym. A teraz przeczytam, jak szatan posłużył się wobec mnie. Albowiem każdy arcykapłan wzięty spośród ludzi bywa ustanawiany z ramienia ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. I mógł współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, skoro i on sam polega słabości. Z powodu niej powinien też zarówno za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt samego siebie nie podnosi do tej godności, tylko zostaje na nią powołany przez Boga, jak Aaron. Gdy to przeczytałem, poczułem się, jakbym był w poprzednim kościele, do którego należałem. Dlaczego? Bo tam są arcykapłani. Tam jest arcykapłan. Tu nie widziałem u nas żadnego arcykapłana, żeby ktoś mówił, oprócz jednego. Szatan szeptał mi oczywiście w moich myślach. Widzisz, chodziłeś do takiego kościoła, gdzie w niedzielę przychodzi tysiące ludzi. Widzisz, jest arcykapłan, o którym przed chwilą czytałeś w Słowie Bożym. A ty poszedłeś tam na Saturn, do baptystów, gdzie jest garstka ludzi. Co z tego, że zgłosiłeś się do chrztu? Chrztu jeszcze nie było, możesz go odwołać. Pamiętasz, jak mogłeś robić, co tylko chciałeś, a teraz musisz słuchać? I to Jezusa, którego ty nie widzisz nawet. I co ty z tego masz? Czy ty w ogóle wiesz, czego szukasz? Takie myśli poddaje szatan. I tu szatan trafił w dziesiątkę. Chciał wykorzystać to, że byłem jeszcze młody i nieutwierdzony w Słowie Bożym. Może się sobie wyobrazić, jak ja się czułem wtedy. Co było dalej? Po kilku dniach walki z mocami ciemności zacząłem czytać dalej Pismo Święte. Na tej samej stronie, tylko troszeczkę wyżej. Trzy wersety. A tam pisze, że to Jezus Chrystus jest prawdziwym arcykapłanem. A w innym miejscu, że nie ma innego arcykapłana, a jeszcze w innym, że to, że Jezus umarł za mnie i to raz na zawsze złożył jedyną ofiarę. I to doskonałą. Wtedy zrozumiałem, że w sprawie chrztu podjąłem właściwą decyzję. To dlatego podjąłem taką decyzję, że przy mnie stał Jezus. Zabrał te moje wątpliwości. Włożył we mnie pokój w moje serce. Włożył wiarę w Niego i w słowo, które czytałem. Robiłem pewien błąd wtedy, będąc młodym, bo gdy otwierałem Słowo Boże, palcem sobie pokazywałem, w którym miejscu Bóg do mnie mówi. Ja akurat tak trafiłem. Dzisiaj tego nie robię. Już wtedy przestałem to robić, bo zrozumiałem też, że Słowo Boże trzeba czytać w kontekście, a nie wybierać sobie. I tak ja sobie wybrałem, ale dostałem odpowiednią nauczkę i dzięki Bogu za to. Dlaczego ja wam opowiadam tę historię, która się wydarzyła w moim życiu? Na to pytanie zaraz będzie odpowiedź. Poproszę Marzenkę. Marzenko, przyjdź tutaj i przeczytaj z Ewangelii Łukasza, 8 rozdziału od 40 do 56 wersetu.
A gdy Jezus powrócił, przyjął go lud. Wszyscy go bowiem oczekiwali. A oto przyszedł mąż imieniem Jair, który był przełożonym synagogi i padł do nóg Jezusa. I prosił go, aby wstąpił do jego domu, gdyż miał córkę jedynaczkę w wieku około 12 lat, a ta umierała. A gdy on szedł, tłumy cisnęły się do niego, a niewiasta, która miała krwotok od 12 lat i na lekarzy wydała całe swoje mienie, a nikt nie mógł jej uleczyć. Podszedłszy z tyłu, dotknęła się kraju szaty jego i natychmiast ustał jej krwotok. I rzekł Jezus, kto się mnie dotknął? A gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piotr, Mistrzu, tłumy cisną się do Ciebie i tłoczą. Jezus zaś rzekł, dotknął się mnie ktoś, poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. A niewiasta, spostrzegłszy, że się nie może ukryć, podeszła z drżeniem i padłszy przed nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. On zaś rzekł do niej: córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju. Gdy on jeszcze mówił, nadszedł ktoś od przełożonego synagogi, mówiąc: umarła córka twoja, nie trudź już nauczyciela. Jezus zaś, usłyszawszy to, odpowiedział mu: nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona. A przyszedłszy przed dom, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, tylko Piotrowi, Janowi i Jakubowi i ojcu i matce dziecka. A wszyscy płakali i żałowali jej. On zaś rzekł: nie płaczcie, nie umarła, lecz śpi. I wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła. On zaś, ująwszy ją za rękę, zawołał głośno: dziewczynko, wstań! I powrócił duch jej i zaraz wstała, a on polecił, aby dano jej jeść. I wpadli w osłupienie jej rodzice. On zaś przykazał im, aby nikomu nie mówili o tym, co się stało.
Dziękuję. Dlatego opowiedziałem moją historię, dlatego że podobnie poczułem się jak ten właśnie Jair, o którym siostra nasza czytała. Dlatego, że on był zdezorientowany, nie wiedział, co on ma robić ze sobą, ale obok niego, jak i obok mnie sam, Pan Jezus stał. Może nie mówił tak do mnie dokładnie, jak powiedział do Jaira: nie bój się, tylko wierz, ale czy inaczej to mogło być? Nie. Jezus stoi przy każdym człowieku. On jest przy tobie. On jest przy tym, który nie wierzy wcale. On jest przy każdym człowieku. I on będzie aż do skończenia świata. Teraz powróćmy do tej historii, którą siostra Marzenka przeczytała. Opisane są tutaj dwie tragedie. Tragedia w rodzinie bogatego człowieka, a druga tragedia u bardzo biednej kobiety chorej, która była nieuleczalnie chora na krwotok. Chciejmy zrozumieć, chciejmy poznać, co dzisiaj Bóg przez ten fragment chce nam powiedzieć. To wszystko było spisane i działo się 2000 lat temu. To jakie może mieć znaczenie dzisiaj, może być takie pytanie. No ma, i to bardzo duże ma znaczenie. Mimo że nie widzimy Pana Jezusa w ciele chodzącego wśród nas, obok nas, czy między nami, to nie znaczy, że nie ma cudów i że Pan Jezus ich nie czyni. Cuda są tam, gdzie wierzymy. To, że Pan Jezus czyni cuda. Jak dzisiaj mamy zrozumieć ten fragment o Jairze? Krótko przeanalizujmy go. Kim był Jair? Był przełożonym synagogi, był odpowiedzialny za administrację, za porządek nabożeństw w szkole w ciągu tygodnia i wiele innych obowiązków przypadało na niego. Zajmował więc dosyć wysoką pozycję i niewątpliwie zasłużył sobie na to. Zasłużył sobie na to, że otoczenie bardzo wielkim szacunkiem go dzieliło. Należy przypuszczać, że był bogatym człowiekiem i stać go było na bardzo wiele. Natomiast tragedia dla niego stała się to, że zobaczył, że traci coś bardzo cennego. I teraz, gdy Bóg zabiera coś cennego człowiekowi, to nie zabiera byle czego. Bóg zabiera każdemu człowiekowi to, co człowiek ma najcenniejszego. I tak się stało u Jaira. Zobaczył, że umiera jego córka, jedynaczka, w wieku 12 lat. Dziewczynka w wieku 12 lat na wschodzie jest już osobą dojrzałą i może zakładać rodzinę. Jair musiał bardzo kochać swoją córkę, skoro zdecydował się pójść do Jezusa i paść do jego nóg i poprosić go, aby przyszedł do jego domu i uzdrowił córeczkę. Był człowiekiem, który potrafił ukorzyć się i poprosić samego Pana Jezusa. Możemy sobie wyobrazić, bogaty człowiek był zdolny tak postąpić. Zdawał sobie sprawę, że może utracić wszystko, co ma, A dlaczego? Że może utracić przyjaciół, których przez lata zdobył, stanowisko, szacunek i tak dalej. A tylko dlatego, że zwrócił się do samego Pana Jezusa, przed którym już drzwi synagog były zamknięte. Już wtedy Pana Jezusa nie wpuszczano, aby mógł dzielić się Słowem Bożym, tak jak kiedyś. Ale Jairus, gdy usłyszał, że córka jego umarła, od lekarzy, którzy przebywali w domu, popadł w dezorientację. Nie wiedział po prostu, co ma z sobą zrobić. Ogarnął go strach. Zauważył to Pan Jezus, będący już wtedy obok niego. I zwrócił się wtedy do Jaira z takimi słowami. Nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona. Dlatego opowiedziałem wam tę historię o tym, co ja przeżyłem. Bo nic innego wtedy nie było ze mną. Powiedziałem, co ja tracę, że tracę zbawienie. To był bardzo trudny moment dla Jaira, ale widział obietnicę samego Pana Jezusa i nadzieję, gdy usłyszał od Pana Jezusa te słowa. Ona śpi. Ona nie umarła. Oczywiście wyśmiewano Pana Jezusa wtedy, gdy tak mówił. Jaira stać było na lekarzy, którzy się mogli opiekować jego córką. Oni znali się na swoim fachu i wiedzieli, że ona nie żyje. Aż tu przychodzi Jezus i mówi coś dziwnego, że ona śpi. Pan Jezus znosił drwiny. Przyszedł do córki, uzdrowił ją, a Jair był świadkiem powrotu córki do życia. Tragedia, która się wydarzyła w tej rodzinie, została obrócona przez Pana Jezusa w radość. I tak Pan Jezus czyni w naszym życiu. U mnie Pan Jezus tę tragedię, którą przechodziłem, bo to była dla mnie tragedia, obrócił w radość. Dlatego tu jestem wśród was i mówię, co Pan Jezus uczynił w moim życiu. W tym samym czasie podeszła kobieta, która była chora już przez 12 lat na krwotok. Ta kobieta leżyła się wiele lat i wydała całe swoje mienie na lekarzy. I nikt jej nie mógł wyleczyć. Wyleczona jedynie została z wszystkiego, oprócz choroby. I dzisiaj też tak widzimy, jak wiele osób choruje. Idą najpierw do lekarza, a naszym przecież lekarzem jest sam Jezus Chrystus. Najpierw idźmy do Niego, On nas pokieruje, co dalej mamy robić. On nam postawi na naszej drodze ludzi, którzy nam pomogą. Ale wierzmy Jemu i nie bójmy się. I co dalej? Nikt nie chciał z tą kobietą rozmawiać, a nie opiekować się nią, bo była traktowana jako nieczysta. Takiej osobie nie było wolno nawet zbliżać się, ani dotknąć kogokolwiek, gdyż ówczesne prawo zabraniało tego. Mimo zakazu postanowiła zbliżyć się do Pana Jezusa i dotknęła Jego szaty po to, aby być uzdrowiona. Tak zrobiła i natychmiast została uzdrowiona. Pan Jezus wiedział, że to ona uczyniła, a mimo to zapytał się, kto go dotknął. Kobieta odpowiedziała szczerze przed Panem Jezusem i przed całym ludem, z jakiego powodu ona go dotknęła. Reakcja Pana Jezusa była właściwa. Był zadowolony z tego, że odpowiedziała szczerze i że zachowała się w ten sposób, jak oczekuje Pan Jezus nie tylko wtedy od niej, ale od nas, od każdego człowieka. I co uczynił Pan Jezus wtedy? Nazwał ją swoją córką i oznajmił jej, że to jej wiara uzdrowiła ją. I oto następna tragedia, która była, została zamieniona w radość. My ludzie jesteśmy tak bardzo skłonni do segregowania ludzi według ich ważności, w zależności od tego do różnego traktowania. Czy zauważyliście to? My różnie ludzi traktujemy. Jak ktoś jest tam ważniejszy, no to już troszeczkę to inaczej jest. A jak mniej ważny, ano. Pan Jezus się takimi względami nie kierował. Jak czytacie Słowo Boże, to widzicie. Pan Jezus zawsze wszystkich jednakowo traktuje. Dla Niego czy ta biedna kobieta, czy ten bogaty człowiek, to Pan Jezus był chętny im pomóc. I tak właśnie zrobił. Pan Jezus pomagał tym, którzy przychodzili do Niego w potrzebie i nic innego nie wymagał, oprócz jednego, oprócz wiary. Nie trzeba było do Pana Jezusa przychodzić z pieniędzmi, z niczym. Trzeba było przychodzić tylko z wiarą, że może pomóc. A wiary wymagał po to, aby mógł człowiekowi pomóc w jego nieszczęściu. I tak czyni też dzisiaj. I zaraz po tym wydarzeniu Pan Jezus powrócił do jego rodzinnych stron, jak czytamy później w Słowie Bożym, i okazało się, że tam nie mógł uczynić żadnego cudu. Dlaczego? Dlatego, że tamci ludzie znali go i nie wierzyli, że Pan Jezus może uczynić jakikolwiek cud. Zachodzi więc pytanie, dlaczego Łukasz opisuje te wydarzenia? Dlatego, aby ludzie bez względu na ich pochodzenie, pozycję, szacunek, gdy potrzebują pomocy, mogli się zwrócić do samego Pana Jezusa, nikogo innego, ale tylko wtedy, gdy będą wierzyli, że Pan Jezus im pomoże. Zapewne wtedy wiele osób uwierzyło, gdy widzieli tę historię. Później, gdy czytali o tej historii. A wiele jeszcze osób uwierzy, gdy będzie czytało, bo po to właśnie została ona napisana. W Ewangelii Jana pisze tak, że wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus Chrystus jest Syn Boga i abyście wierząc mieli żywot w Jego imieniu. Bardzo dokładnie. Dlatego w Biblii czytamy te cuda, które są spisane. A więc opis takich cudów ma uzasadnienie. Jak myślicie, jak ten opis tych cudów odnosi się do dzisiejszego czasu? Jak powinniśmy rozumieć i co przez to Bóg chce nam powiedzieć? Ja to często powtarzam. Co chce Bóg nam przez to powiedzieć? Abyśmy zawsze zwracali uwagę na siebie, że jeśli cokolwiek czytamy, to nie czytamy to dla kogoś, ale czytamy to dla siebie. Jak myślicie, ilu Jairów dzisiaj jest dzisiaj i nie wiedzą, co zrobić w trudnej sytuacji? Tak jak tamten Jair nie wiedział, co zrobić. Ile dzisiaj tak można zobaczyć Jairów? Ilu ich jeszcze będzie? A może sam będziesz się, czy sama będziesz się czuła jak Jair? To co wtedy zrobisz? To wtedy pamiętaj, aby patrzeć na ten swój problem ze strony samego Jezusa Chrystusa. Pan Jezus znosił drwiny po to, aby nauczyć nas bardzo ważnej lekcji. Lekcji o zachowaniu nadziei i ufności właśnie do Niego. Dzisiaj świat w większości śmieje się ze Słowa Bożego, bo wydają się dla świata one głupstwem. Jest taki czas, że jesteśmy poniżani z powodu wyznania wiary w Jezusa Chrystusa, a tak bywa w naszym życiu. I nadziei życia wiecznego, to musimy pamiętać, że ludzie niewierzący wcale nie patrzą z perspektywy Bożej, dlatego tak właśnie postępują. Czasami nasze problemy powstrzymują nas od zwrócenia się do Boga. A On jednak zawsze jest gotowy nam pomóc. I my nigdy nie pozwólmy, aby strach powstrzymywał nas przed zbliżeniem się do Niego. I pamiętaj, że Pan Jezus stoi przy Tobie, przy mnie, przy każdym człowieku, wierzącym, niewierzącym. Wierzącym mieszka przecież. I tu powinniśmy mieć tę pewność, że nam zawsze pomoże. Przecież On nam dał taką obietnicę i przyrzekł, że będzie z nami aż do skończenia świata. Więc mamy tę pewność, że zawsze nam pomoże. Jest to obietnica bardzo wielka i pewna, bo to mówi sam Bóg. Tyle razy słyszeliśmy i uważamy ją za prawdziwą, a jednak nadal czasem czujemy się samotni. Czy tak jest? Czekamy, boimy się. Przecież mamy być jedną rodziną. Radość jednego z nas powinna być radością dla nas wszystkich, a smutek jednego z nas powinien być smutkiem dla nas wszystkich. Tak samo, przecież jesteśmy rodziną. Jezus Chrystus kocha każdego człowieka i zbawia każdego człowieka, kto w Niego wierzy. Uczynił nas braćmi. On jest fundamentem tej rodziny. Dlaczego więc ludzie często oddalają się od siebie? Dlaczego zamykają się w kręgu tylko własnych spraw, otaczają się murem wrażliwości na sprawy cudze i patrzą tylko na siebie? Dlaczego człowiek nie uczy się życia od samego Jezusa Chrystusa? To jest bardzo ważne pytanie. A to dlatego, że za tę naukę trzeba płacić cenę przekreślenia własnego ja. To jest bardzo dużo. Tu już nie ma tego. To ja, ale to Chrystus. To nasz Zbawiciel, to nasz Pan. Trzeba przekreślić to ja. A dlaczego? Bo trzeba stać się bratem i sługą. A to przychodzi bardzo trudno. Najlepiej, gdyby ktoś mnie służył, prawda? Człowiek szuka własnych zaszczytów, władzy, a to wszystko jest przecież ziemskie. Jezus nigdy nie chciał ziemskiej władzy, ani nikogo nie potępiał, oprócz obłudy i fałszywej pobożności. Nie był też Pan Jezus przeciwnikiem człowieka, ale zawsze go rozumiał i mówił o wspólnym Ojcu w niebie. Pan Jezus jest bratem, przyjacielem, dobrym pasterzem, tak jak śpiewaliśmy, i Zbawicielem. A człowiek i tak niechętnie wpuszcza go w swoje życie i nie może się zdecydować, aby pójść za Jezusem. Mówię to, bo to się zauważa. Łatwo jest uważać, że sami poradzimy sobie w życiu. Nie poradzimy sobie. A więc co zrobić? Drogą do odnalezienia tej cudownej Bożej łaski jest ukorzenie się, tak jak zrobił to Jair. Ukorzenie się i przyznanie się do własnej bezsilności i poproszenie o pomoc samego Pana Jezusa. Jeśli nie miałeś w swoim życiu takiego dnia, to go będziesz miał, czy będziesz miała. Ale gdy przyjdzie ten dzień, dzień największej rozpaczy w twoim życiu, to wciąż możesz pokładać nadzieję w niezbadanych bogactwach łask Bożych. Pan Jezus w słowach: nie bój się, tylko wierz, do Jaira, miały one wtedy znaczenie i mają dzisiaj one znaczenie dla nas w naszym życiu. Nie bój się, tylko wierz. Jest zachętą, gdyż to Jezus Chrystus jest źródłem wszelkiej nadziei i obietnicy dla ciebie i dla mnie i dla każdego człowieka. Gdy wyjdziesz stąd, nie zapomnij o tym, że Jezus jest z tobą i On będzie zawsze z tobą, będzie zawsze obok ciebie. I czeka, bo gdy będziesz w trudnej sytuacji, to zwrócisz się do Niego. Ale pamiętaj, z wiarą, bo inaczej nie ma sensu. Ja życzę wam, jak i sobie, gdy mnie też jeszcze czas taki może spotka, aby Bóg pobłogosławił ten czas, gdyż to Bóg decyduje o wszystkim i jest Panem wszystkiego. Pamiętaj, aby tylko do Niego się zwrócić. tylko z wiarą. I nie bój się, tylko wierz. Tego wam życzę. Amen.